In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Powróćmy do podjętej 2 tygodnie temu kwestii mariawityzmu, który jak dotąd jest jedyną herezją wyrosłą na gruncie polskim. Jego założenia doktrynalne i oparty na tym styl życia dziesiątków tysięcy zwolenników można uznać za swoistą szkołę duchowości, oczywiście w przenośnym sensie tego słowa. Jak pamiętamy, mariawici po zerwaniu jedności z Kościołem rzymskokatolickim starali się o legalizację, korzystając z wyjątkowej przychylności władz carskich. Na mocy znowelizowanego prawodawstwa rządu rosyjskiego z 1905 roku o tolerancji religijnej zostali uznani za sektę w sensie prawnym. Mogli więc zakładać własne parafie, gromadzić się w swoich kościołach na nabożeństwa, budować kaplice i kościoły z dobrowolnych ofiar oraz zakładać cmentarze. Duchowni byli zwolnieni ze służby wojskowej i mogli swobodnie wypełniać swoje zadania. Na uwagę zasługuje fakt, że zaraz po schizmie, od początku lutego do połowy marca 1906 roku, to jest w ciągu 6 tygodni, na mariawityzm przeszło 16 parafii z około 50-60 tysiącami wiernych. Jak podaje podręczna encyklopedia kościelna z 1911 roku, po 5 latach liczba mariawitów wzrosła do ponad 162 tysięcy wiernych. Było 3 biskupów, 30 kapłanów i 120 sióstr mariawitek. Istniały 44 kościoły, 166 kaplic domowych, a 10 kościołów było w budowie. Mariawici prowadzili 35 przytułków, 16 szkół, 32 zakłady rękodzielnicze, 5 sklepów spółdzielczych i drukarnię. Wydawali tygodnik Mariawita i 2 razy na tydzień wiadomości mariawickie. W ten sposób mariawityzm wychodził naprzeciw nie tylko zapotrzebowaniu religijnemu wiernych, ale spełniał również ich potrzeby społeczne w zakresie oświaty, kultury i spraw socjalnych, czym zyskiwał sobie zwolenników zwykle nieświadomych prawdziwych celów tego ruchu. Dla dalszego rozwoju mariawitów konieczne było posiadanie sukcesji apostolskiej, aby ważnie święcić nowych kapłanów. W tym celu ksiądz Kowalski nawiązał kontakt ze starokatolikami z zachodniej Europy, tworzącymi tzw. Unię Utrechcką. We wrześniu 1909 roku uczestniczył on w kongresie starokatolickim w Wiedniu, na zakończenie którego wyświęcono go na biskupa w starokatolickiej katedrze świętej Gertrudy w Utrechcie. Niebawem biskupami zostali także księża Pruchniewski i Gołębiowski. 2 lata później władze carskie uznały mariawitów za pełnoprawny kościół chrześcijański, udzielając im kolejnych przywilejów. W tym czasie w zakupionym ponad 400-hektarowym majątku pod Płockiem, zwanym Felicjanowem od imienia Mateczki Kozłowskiej, powstał prężny ośrodek mariawicki skupiający kilkadziesiąt rodzin, natomiast w 1911 roku w Płocku przystąpiono do budowy klasztoru i katedry, którą ukończono 3 lata później. W czasie I wojny światowej w klasztorze urządzono szpital, a potem przerobiono go na sierociniec dla 120 dzieci. Po zakończeniu wojny z okazji 25-lecia mariawityzmu we wszystkich parafiach biskup Kowalski przeprowadził specjalne rekolekcje z zapisami do adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapisało się wtedy około 44 tysiące wiernych. Jednak ta szeroko zakrojona akcja w istocie nie miała na celu troski o życie duchowe wiernych, lecz przede wszystkim materialne i liczebne wzmocnienie mariawickiej wspólnoty. Niebawem w 1921 roku zmarła mateczka Kozłowska. Od tego momentu pełnię władzy nad ruchem mariawickim przejął arcybiskup Jan Kowalski, który z całą bezwzględnością wprowadzał kontrowersyjne reformy, znajdując dla nich pseudodogmatyczne uzasadnienie. Środowisko mariawickie najbardziej wzburzył fakt, że w 1922 roku wszyscy trzej biskupi mariawiccy potajemnie zawarli związki małżeńskie, a dwa lata później arcybiskup Kowalski ogłosił, że celibat nie jest obowiązujący. Ponadto zadekretował, że z mariawickiego małżeństwa kapłana i zakonnicy mariawitki, które ma charakter mistyczny, będą się rodzić dzieci bez grzechu pierworodnego, co, jak się łatwo domyśleć, otwierało drogę do daleko posuniętej swobody obyczajowej, a nawet perwersji. Wiele sprowadzonych przez mariawitów przedszkoli i ochronek przeznaczone były dla owych niepokalanych dzieci, z których miała powstać nowa ludzkość. Sam Kowalski, oskarżony o seksualne molestowanie nieletnich dziewczynek, został skazany na kilka lat więzienia. Jakby tego było mało, w 1929 roku ustanowił on kapłaństwo kobiet i niebawem wyświęcił pierwszych 12 sióstr mariawitek, zaś swojej żonie, która była przełożoną generalną mariawitek, udzielił sakry biskupiej. Oczywiście zgodnie z nauką Chrystusa, który do kapłaństwa powołał jedynie mężczyzn, takie święcenia są nieważne. Kolejnym krokiem arcybiskupa Kowalskiego było zniesienie stanu kapłańskiego i ustanowienie kapłaństwa ludowego, na mocy którego każdy wierny mariawita mógł spełniać funkcje kapłańskie. Ponadto zlikwidował spowiedź na ucho w konfesjonale i wprowadził komunię świętą dla dzieci zaraz po chrzcie. Do szeregu dziwacznych reform arcybiskupa Kowalskiego, które były parodią moralności i życia religijnego, doliczyć trzeba upowszechnienie kultu Mateczki Kozłowskiej jako małżonki Chrystusa i oblubienicy Baranka. Kanonizując ją, uznał, że pod względem świętości jest równa Matce Bożej, dlatego jest wcieleniem Ducha Świętego, a jej pisma mistyczne mają rangę Pisma Świętego. Z tej racji wprowadził do liturgii szereg modlitw i wezwań do założycielki mariawitów, traktowanej jako osoba boska. Duchowieństwo, a zwłaszcza wierni, do pewnego czasu poddawali się decyzjom swego apodyktycznego pasterza. Jednak zdrowy rozsądek wziął górę i na kapitule generalnej w Płocku w 1935 roku odsunięto arcybiskupa Kowalskiego od władzy. Większość duchowieństwa mariawickiego, zakonnice i świeccy, opowiedzieli się po stronie nowego przełożonego biskupa Klemensa Feldmana. Zachowano nazwę Starokatolicki Kościół Mariawitów. Doszło więc, jak widzimy, do formalnego rozłamu wśród mariawitów. Arcybiskup Kowalski, obrażony na wszystkich, z 80 siostrami i 3 kapłanami przeniósł się do Felicjanowa, gdzie niebawem utworzył Kościół katolicki Maria Witów. Tam w styczniu 1940 roku został aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł w 1942 roku w wieku 70 lat, nie pojednawszy się z Kościołem. Starokatolicki Kościół Maria Witów szybko porzucił wiele ze świętokradzkich innowacji arcybiskupa Kowalskiego i z czasem pod względem doktrynalno-liturgicznym zbliżył się do Kościoła rzymskokatolickiego. Natomiast stosunkowo nieliczny nurt felicjanowski z uwagi na znaczne sfeminizowanie, dziwaczny kult mateczki kozłowskiej i podtrzymywanie reform arcybiskupa Kowalskiego stał się typową sektą mającą niewiele wspólnego z chrześcijaństwem, dlatego nie warto się nią zajmować. Z kolei duchowość starokatolickiego kościoła Maria Witów opiera się na zasadach wiary i moralności zawartych w Piśmie Świętym, dogmatach i tradycji niepodzielonego Kościoła określonych na pierwszych 7 soborach powszechnych. Ważną rolę odgrywają objawienia prywatne o Bożym Miłosierdziu Mateczki Kozłowskiej, według których ratunek dla pogrążonego w grzechach świata jest w Chrystusie obecnym w Przenajświętszym Sakramencie oraz we wzywaniu nieustającej pomocy Najświętszej Maryi Panny. Kult Najświętszego Sakramentu wyraża się u Maria Witów w częstej komunii świętej pod dwoma postaciami i w adoracji. Mariawici nie uznają jednak prymatu żadnego biskupa, tym bardziej prymatu papieża, oraz nie uznają jego nieomylności w sprawach wiary i moralności. Natomiast w liturgii stosują języki narodowe. Duchownych mariawickich nie obowiązuje celibat, choć wielu nadal go zachowuje. Za istotny element duchowości mariawitów uważa się działalność społeczną na rzecz wiernych w duchu ewangelicznej miłości Boga i bliźniego. Mariawici włączają się także w ruch ekumeniczny. Obecnie, według różnych szacunków, do mariawityzmu przyznaje się od około 50 do 400 tysięcy chrześcijan na całym świecie, z czego w Polsce, głównie na Mazowszu, żyje około 30 tysięcy osób. Mariawici są ponadto w Niemczech, w Ameryce Północnej i w Kamerunie. Podsumowując, można z dużą ostrożnością powiedzieć, że mariawityzm, jeśli chodzi o jego początki, jest efektem nieudanej próby oddolnego zreformowania Kościoła polskiego. Szybko jednak został zmanipulowany i wykorzystany przez środowiska antychrześcijańskie i antypolskie do zwalczania Kościoła Chrystusowego. Ta smutna lekcja historii duchowości sprzed niespełna 100 laty jest dla nas przestrogą przed naiwnym uleganiem tym, którzy, powołując się na Ducha Bożego, najpierw chcą przede wszystkim reformować Kościół Święty, zamiast z pokorą i cierpliwością reformować, przemieniać siebie. Wciąż nie brak takich ludzi, co wiedzą lepiej od papieża i całego episkopatu, na przykład jaka nowa forma kultu może ocalić Polskę przed zgubą. Ci ludzie w swej naiwności lub fanatyzmie nawet nie zdają sobie sprawy, jak bardzo łatwo mogą być zmanipulowani przez wrogów Kościoła i Ojczyzny. A co z tego może wyniknąć, to widzieliśmy na smutnym i niechlubnym przykładzie mariawityzmu.